Drodzy słuchacze Radia Maryja, ostatnie dni i tygodnie obfitują w bardzo wiele ważnych wydarzeń politycznych. Minęło kilka tygodni od wyborów prezydenckich we Francji, a z Komisji Europejskiej popłynął kontrolowany przeciek, jakoby chciano wprowadzić przymus, by do 2025 roku wszystkie kraje unijne przyjęły walutę euro. Wśród naszych liberalnych ekonomistów i wśród opozycyjnych polityków rozległ się głos, jakim to wielkim dobrodziejstwem dla naszego kraju byłoby euro. Wprawdzie społeczeństwo w większości jest przeciw, ale przedsiębiorcy są za, gdyż chcą stabilności waluty. Są oni całkowicie wkomponowani w gospodarkę europejską, sporą część towarów sprowadzają, inną eksportują, więc kurs złotego nie stanowi dla nich problemu. Problem stanowią zaś wahania kursu. Zapomniano dodać, którzy to przedsiębiorcy mają takie zdanie. Najprawdopodobniej chodzi o wielkie firmy zagraniczne, które zainwestowały w Polsce swój kapitał. Polskie, mniejsze podmioty mają często inne zdanie. W momencie światowego kryzysu finansowego, między innymi złotówka uratowała naszą gospodarkę przed wstrząsami, które przeżyły inne kraje, takie jak Grecja, Włochy czy Hiszpania. Faktem niezbitym jest, że najwięcej na wspólnej walucie zarabiają Niemcy. Mają gigantyczne wręcz nadwyżki handlowe, zważywszy na swoją zmodernizowaną gospodarkę. Kraje słabsze, takie jak Grecja, nie są w stanie zbilansować tej przewagi handlowej tańszym produktem, na którego cenę duży wpływ mają różnice kursowe. Kraje te są zmuszone przy podobnych kosztach wytwarzania konkurować z gospodarką przewyższającą je wielokrotnie od strony technologicznej. Zawsze w historii ekonomii było tak, że kraje wybijały się na potęgę, wykorzystując opiekę państwa. Wystarczy wspomnieć merkantylną politykę w wieku XVIII czy XIX. Stosowano cła, różne udogodnienia dla własnego przemysłu. Dzisiaj przy światowym wolnym handlu w dużej mierze pozostała własna polityka monetarna. Rezygnacja z niej musiałaby doprowadzić do utrzymania trwałej przewagi gospodarki niemieckiej nad innymi podmiotami w Europie. Niemcy zaś poprzez transfery finansowe chętnie by się podzieliły ze swoim francuskim sojusznikiem tym, co by zdołali zarobić. Kolejna sprawa to bojkot festiwalu w Opolu, jaki zorganizowały środowiska lewicowe. Ten bojkot dziwi wielu niezorientowanych obserwatorów. Wydawało się niektórym, że sfera sztuki jest wyłączona z obszaru walki politycznej. Nic bardziej błędnego. Wielka rewolucja kulturowa zaczynała się od Woodstock, gdzie zbuntowana młodzież manifestowała swe seksualne wyzwolenie przy dźwiękach rockowej muzyki. Pewne tradycje stamtąd wzięte próbuje się na poziomie symbolicznym przeszczepić na grunt polski. Wystarczy wspomnieć przystanek Woodstock, organizowany corocznie. Niektórzy polscy artyści zasłynęli niedawno jako twarze czarnych marszy. Jedna z piosenkarek ogłosiła nawet pochwalną mowę na cześć aborcji, której miała dokonać z powodu zbyt małego metrażu własnego mieszkania. To na deskach polskich teatrów manifestowane są najbardziej obsceniczne wydarzenia kulturalne, uderzające tak w religię, jak i we wszystkie polskie świętości narodowe. Nie dziwne zatem, że wykorzystano Opole jako miejsce manifestacji antyrządowej. Drugą grupą zawodową, co do której istniały złudzenia w kwestii jej bezstronności ideologiczno-politycznej, byli prawnicy i sędziowie. Kongres Prawników Polskich, który odbył się 20 maja, był manifestacją niewiarygodnej wręcz niechęci, czy też pogardy dla prezydenta Rzeczpospolitej. Kiedy minister Dera odczytywał list prezydenta Andrzeja Dudy, na sali rozlegały się okrzyki, buczenie, uczestnicy wychodzili z sali. Tak kasta prawnicza szanuje głowę państwa. I wszyscy zobaczyli, że król jest nagi. Bezstronność polityczna i ideologiczna wielu sędziów jest mitem. Czy zatem wyroki w różnych sprawach dotyczących życia politycznego były naprawdę bezstronne? Nie inaczej wygląda sprawa z mediami. Dopiero w sytuacji, gdy z mediów publicznych zniknęli dziennikarze i ideolodzy liberalni, można na zasadzie porównawczej zobaczyć skalę dominacji jednej opcji w tej sferze. W mediach prywatnych dominacja nowej lewicy jest wciąż ogromna i do dzisiaj polski rząd w dużej mierze musi się komunikować ze społeczeństwem za pośrednictwem Niemców, Amerykanów, różnej maści rewolucjonistów, którzy posiadają środki przekazu. Czy państwo przez lata pozostające pod taką dominacją mogło wybić się na suwerenność? Dopiero na tym tle w pełni można zauważyć wagę rozbicia monopolu w mediach elektronicznych, jakie dokonało przed laty Radio Maryja czy Telewizja Trwam. Oczywiście w podobny sposób możemy opisywać inne środowiska naukowe, gospodarcze, edukacyjne. Zmagania o Polskę nie dotyczą tylko tego, kto aktualnie wygrał wybory i kto sprawuje władzę wykonawczą w kraju. O wiele ważniejsze jest, kto sprawuje rząd dusz, jak wygląda system instytucjonalno-społeczny stanowiący tzw. zaplecze polityki. I oto dziś toczy się najbardziej zacięta walka. Sprawa oczywiście dotyczy nie tylko Polski. Kiedy rząd węgierski zdecydował się uregulować funkcjonowanie różnych zagranicznych fundacji w tym kraju, także w zakresie prowadzonych przez nie działań edukacyjnych, wszystkie możliwe instytucje europejskie wystąpiły w obronie fundacji George'a Sorosa. Mówi się o nałożeniu na Węgry sankcji, gdyż te nie przestrzegają wolności słowa i wszystkich możliwych świętości demokratycznych. Tak oto demokracja i wolność, która stała się przykrywką dla globalistyczno-lewicowej dominacji nad narodami Europy. Szczęść Boże!